Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tematem mojego wystąpienia jest solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. A inspiracją do podjęcia tych rozważań jest niewątpliwie społeczny kontekst zdominowany przez kulturę liberalną, w której preferowane są postawy egoistyczne względnie działania zbiorowe, które dalekie są od doświadczenia ludzkiej wspólnoty, która przecież niezbędna jest do odkrycia tego pełnego piękna człowieczeństwa. Z drugiej strony inspirację znajduję w encyklice papieża Benedykta XVI Caritas in Veritate, encyklice o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, w której papież wyraźnie zauważa, że bez solidarności integralny rozwój ludzki jest niemożliwy. I tutaj już warto zauważyć, że koncepcja solidarności tylko w zarysie przedstawiona w tejże encyklice doskonale współbrzmi z koncepcją solidarności wypracowaną przez lata nauczania dzisiaj błogosławionego Jana Pawła II. Dlatego myślę, ważną sprawą jest, abyśmy jeszcze raz wrócili do nauczania wielkiego papieża, Polaka, którego nauka nabrała, którego nauczanie nabrało walorów, można powiedzieć, ponadczasowości i ciągle jest aktualne. Te wielokrotne odniesienia papieża Benedykta do przesłania Jana Pawła II są tego niewątpliwym dowodem. Stawiamy więc sobie pytanie, jak Jan Paweł II rozumiał solidarność. I na początku trzeba już zauważyć, że pojmował on solidarność jako wartość osobową i społeczną. W jego nauczaniu solidarność właśnie jawi się jako wartość osobowa, to znaczy wartość mocno osadzona na naturze osoby ludzkiej. Człowiek jest bowiem z natury istotą społeczną i naturalne potencjalności może zaktualizować wyłącznie w społecznej kooperacji. Postępując na drodze rozwoju i doskonalenia, człowiek potrzebuje innych, aby tworzyć dobra przerastające jego indywidualne siły. I to zapotrzebowanie na innych nie jest przyczyną jego życia społecznego, wspólnotowego, ale można powiedzieć konsekwencją. Można też powiedzieć, że ta sama naturalna konstrukcja skazuje człowieka na bycie solidarnym. Ten solidarny wymiar człowieczeństwa zostaje potwierdzony przez objawienie, chrystusowe słowa jeden drugiego, brzemiona noście, przywoływane niejednokrotnie przez błogosławionego Jana Pawła II, stanowią ewangeliczne określenie solidarności. A sam Chrystus przez swoje wcielenie, słowo, przykład, modlitwę i śmierć za wszystkich nadał solidarności pełniejsze znaczenie. Jan Paweł II mówi: w Chrystusie każdy człowiek może znaleźć konkretną interpretacją personalistyczną i solidarystyczną swojej rzeczywistości otwartej na transcendencję. A z kolei papież Benedykt uzupełni tę wypowiedź, mówiąc: Chrystus dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić. I mówi, że ta ewangeliczna wskazówka ma nie tylko charakter teologiczny, ale i socjologiczny, bo niejako to ubóstwo człowieka czyni warunkiem solidarności, bycia też solidarnym. Ujmowanie solidarności w perspektywie wiary było ulubionym podejściem Jana Pawła II. Jego poprzednicy, zwłaszcza przedsoborowi, bardziej akcentowali naturalną płaszczyznę braterstwa. Jan Paweł II postrzegał solidarność jako wartość osobową, która wyraża się przez całkowitą bezinteresowność, przebaczenie i pojednanie. W tej perspektywie bliźni, cytuję, nie jest tylko istotą ludzką z jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich, ale staje się żywym obrazem Boga Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym stałemu działaniu Ducha Świętego. Winien być przeto kochany, nawet jeśli jest wrogiem, tą samą miłością, jaką miłuje Bóg. Trzeba być gotowym do poniesienia dla Niego ofiary, nawet najwyższej, oddać życie za braci. Przyjaciel Jana Pawła II, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, taką miłością żył. Niedawno słyszałem świadectwo ludzi, którzy często dzielili czas z kardynałem Wyszyńskim, człowiekiem doświadczonym przez reżim komunistyczny, poprzez uwięzienie, inwigilację, podsłuchy, cały system agenturalny, prawda, i tę całą, doświadczający tej całej wrogości, a kiedy pytano go o wrogów, to mówił, że jedynym moim wrogiem jest szatan, a poza tym nie mam wrogów, bo w swoim sercu nie noszę żadnego uczucia wrogości do kogokolwiek. Jan Paweł II wynosił solidarność ponad więzy naturalne, ludzkie. Ostatecznie solidarność winna być inspirowana wzorem Bożej jedności, trynitarną komunią. Świat współczesny potrzebuje solidarności wywodzącej się z poczucia powszechnego ojcostwa Boga, braterstwa w Chrystusie i jedności w Duchu Świętym. Tak ubogacona solidarność stanowi nowe kryterium służące do wyjaśniania świata. W duchu takiej solidarności należy postrzegać życie świętych i błogosławionych męczenników, zwłaszcza tych, którzy swoje życie oddali bez reszty dla drugich, jak na przykład święty Piotr Klawer, posługujący niewolnikom z Kartageny, święty Maksymilian Maria Kolbe i wielu innych. W poszukiwaniu samych podstaw solidarności należy powiedzieć, że zasadza się ona na godności osoby ludzkiej. Przyrodzony i nadprzyrodzony walor tej godności czyni solidarność wartością nierozłącznie związaną z rozwojem i doskonałością osoby. Bez praktykowania, mówiąc językiem teologii, cnoty solidarności nie może człowiek być w pełni człowiekiem. Solidarność wymaga więc, aby ludzie uznawali siebie za osoby i działali dla dobra innych. Solidarność jako wartość osobowa stała się dziedzictwem ogólnoludzkim i przez to nabrała wymiaru społecznego. Dyskusja na temat wartości społecznych rozgorzała na Zachodzie w latach 60. ubiegłego wieku w kontekście narastającego pluralizmu sprzyjającego postawom anarchistycznym, nihilistycznym. Wniosek, jaki z tej debaty wynika, wyraża się w stwierdzeniu, że każde społeczeństwo, jeżeli chce zachować swą tożsamość, musi respektować wartości podstawowe, czyli te fundamentalne dla każdego społeczeństwa. Tak jak dom zbudowany jest na opoce, fundamencie, tak każde społeczeństwo budowane jest na tym fundamencie wartości, zwanych stąd podstawowymi. I niewątpliwie do grupy tych wartości należy solidarność. I jako wartość społeczna solidarność przyjmuje tu formę współzależności. Nie chodzi tu i o jakieś, prawda, tanie współczucie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, ale o zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, dobra każdego człowieka. Emocjonalny wydźwięk słowa solidarność i takież niejednokrotne jego zastosowanie na płaszczyźnie politycznej nie mogą ograniczyć tej wartości do sfery tylko uczuciowej. W społecznym nauczaniu Kościoła jest to wartość osobowa i społeczna, więc przede wszystkim racjonalna. Papież przez solidarność rozumie odpowiedzialność in solidum, to znaczy jednego za wszystkich, wszystkich za każdego oraz każdego za każdego. Gdybyście Państwo kiedy byli w Drohiczynie, kolegium po jezuickim, nad wejściem na piętro można zauważyć tam napis XVII-wieczny Unus pro omnibus, omnes pro uno, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W tym duchu właśnie solidarnościowym byli przez jezuitów wychowywani młodzi podlascy ziemianie. Komplementarnie postrzegana solidarność powinna wywoływać określone skutki społeczne, zwłaszcza w kwestii norm. I tutaj przechodzimy do następnego zagadnienia, pojmowania solidarności jako zasady życia społecznego. Od razu trzeba na początku zauważyć, że w kwestii zasad życia społecznego w katolickiej nauce społecznej daje się zauważyć niemałe zamieszanie. Prawie każdy przedstawiciel tej dyscypliny proponuje własne rozumienie zasady społecznej i swój system zasad, bardziej lub mniej wynikający ze społecznej nauki Kościoła. Ale przy tej wielości ujęć daje się zauważyć jednak daleko idącą zgodność odnośnie do zasady solidarności. Wszyscy katolicy myśliciele zaliczają ją do grupy zasad podstawowych, zwane inaczej zasadami bytu, życia. W związku z tym solidarność staje się strukturą społeczną o charakterze społecznego zobowiązania. Zasadami społecznymi bywa podobnie tak jak z prawami człowieka. Stają się bardziej widoczne, mówi się o nich, gdy są łamane. Tej historycznej prawidłowości podlega również zasada solidarności. Możemy więc założyć, że Kościół, który ma zleconą ponadczasową misję do zrealizowania w czasie, będzie mówił o solidarności w okresach, gdy znaczne wpływy staną się udziałem ideologii indywidualistycznych lub totalitarnych. W kontekście XIX-wiecznych przemian industrialnych i społecznych zrodziła się ideologia lansująca walkę klas jako nową zasadę społeczną, zdolną do rozwiązania kwestii robotniczej. Kościół zareagował natychmiast na tę teorię i ustami Leona XIII ostrzegał, że proponowane lekarstwo jest gorsze od choroby obezwładniającej organizm społeczny. W duchu Ewangelii proponuje papież nie walkę, ale współpracę zwaśnionych klas, solidarne współdziałanie, w którym jest również miejsce dla Kościoła jako nauczyciela i wychowawcy, obrońcy każdego człowieka bez względu na jego status ekonomiczny. Zmagania z ideologią marksistowską, rozpoczęte przez Leona XIII, podjął Jan Paweł II, rozprawiając się z tym społecznym błędem, a miał już on bowiem za sobą argumenty nie tylko natury filozoficznej czy teologicznej, ale też i historycznej. Doświadczenie historyczne samo weryfikowało negatywnie ideologię marksistowską. A do dzisiaj jeszcze możemy widzieć tę cenę, jaką przyszło zapłacić społeczeństwom eksperymentującym marksizmem. Chociaż na naszych oczach widzimy odradzanie się marksizmu w swojej nowej formie, która przyjmuje postać nowej lewicy, jeszcze bardziej radykalnej i agresywnej. Jan Paweł II próbą rozwiązywania kwestii społecznych przy pomocy metody marksistowskiej przeciwstawiał zasadę solidarności. Zarówno na szczeblu państwowym, jak i międzynarodowym w duchu Soboru Watykańskiego II wzbudza papież uczucia braterskie. Niezależnie od szerokości geograficznej, zaistniałe problemy społeczne winny być rozwiązywane na zasadzie solidarności. Jest to recepta chętnie przypisywana przez papieża zarówno krajom Ameryki Łacińskiej, Afryki, Europy Wschodniej, jak też krajom Unii Europejskiej, czy wręcz całej społeczności światowej. Zasada solidarności jest przez papieża przywoływana nie tylko w kontekście ideologii kolektywistycznej, lansującej równość klasową, ale także ideologii indywidualizmu. Na tym polu solidarność jest przeciwstawiana egoizmowi, utylitaryzmowi, hedonizmowi, materializmowi praktycznemu. O ile marksizm legitymizował walkę klasową, o tyle ideologia indywidualizmu uprawomocnia eliminowanie z życia społecznego ludzi słabszych, niezaradnych, chorych, dzieci nienarodzone. Papież nie tylko w słowach, ale i przykładem swego życia okazuje solidarność właśnie z tymi najsłabszymi i do takiej solidarności wzywa nie tylko wyznawców Chrystusa, ale wszystkich ludzi dobrej woli. Zasada solidarności polega więc na takim upodmiotowieniu każdego człowieka, aby mógł on uczestniczyć w tworzeniu dobra wspólnego. U samych podstaw zasady solidarności papież sytuuje osobę ludzką. Jest to konsekwencja uznania osoby za naczelną zasadę życia społecznego. Zastosowanie zasady solidarności prowadzi do określenia osoby jako celu życia społecznego. Tymczasem, jak zauważał Jan Paweł II, zasada ta nie jest powszechnie respektowana. Dowodem na to jest ciągle obecne zjawisko alienacji. Papież nie zawęża tego pojęcia tylko do sfery stosunków produkcji i własności, ale nadaje mu bardziej integralny charakter, odnosząc je do całej osoby. Dla Jana Pawła II alienacja oznacza stan urzeczowienia człowieka, sprowadzenia go do roli środka w osiąganiu innych celów, co pociąga za sobą poczucie utraty sensu życia. Człowiek, który zamyka się w sobie, nie chce uczynić z siebie daru, ani tworzyć autentycznie ludzkiej wspólnoty, wyobcowuje się. Także alienuje się społeczeństwo, które przez swój styl życia utrudnia realizację tego daru, jak i budowanie międzyludzkiej solidarności. Należy zauważyć, że Jan Paweł II mocno rozszerza pojęcie zasady solidarności. Czasami można odnieść wrażenie, że traci ona charakter spoiwa społecznego, łączącego oba bieguny społeczne, a więc osobę i społeczność, a staje się jedyną zasadą społeczną, zawierającą w sobie wymogi pomocniczości i dobra wspólnego. Tutaj na uwagę zasługuje ten fakt ubogacenia rozumienia zasady solidarności, jaka jest obecna w wielu podręcznikach katolickiej nauki społecznej. Od niemieckiego jezuity Gundlacha, nawet wielu polskich myślicieli, jak choćby Władysław Piwowarski, przejęli tę strukturę zasad społecznych, opierając ją na takich ubogich relacjach uprawnień i obowiązków. I wtedy spróbujmy sobie to wyobrazić. Zasada dobra wspólnego określałaby uprawnienia od góry i obowiązki od dołu, byłaby więc takim wektorem pionowym, wertykalnym, czyli który zobowiązuje do czego? No tego, że należy dokonywać wkładów, dobro wspólne społeczności, osoba w społeczność, społeczność mniejsza, właśnie większą, a wszystkie w to wspólne dobro, prawda, całej społeczności, społeczności ludzkości. Natomiast czy tu uprawnienia od góry przy zasadzie dobra wspólnego, a obowiązki od dołu. Z kolei zasada pomocniczości byłaby odwrotnym wektorem, która określa uprawnienia od dołu, a z kolei obowiązki od góry, bo według niej, prawda, należy nieść pomoc społeczność większa, mniejszej, a mniejsza osobie ludzkiej. Natomiast zasada solidarności określa uprawnienia i obowiązki tak od góry, jak i od dołu, pomiędzy jednostkami ludzkimi, różnego rodzaju społecznościami. Byłaby więc niejako tą klamrą spinającą obie zasady. Ale w takim ujęciu, takim bardzo ubogim, zasad społecznych w kategoriach praw i obowiązków, jak widzimy, no nie da się ująć całego życia społecznego, całości życia społecznego. I stąd to, co Jan Paweł II wniósł w rozumienie zasady solidarności, jest ubogacając ją o braterstwo, o bezinteresowny dar, tę ofiarę, to niewątpliwie wielka jego zasługa, bo to bardziej takie pełne podejście, pełniejsze podejście i rozumienie, czym jest życie społeczne, życie ludzkie. Następnie spójrzmy na kolejne zagadnienie, a mianowicie na solidarne twory społeczne, czyli chodzi tutaj o ten zakres solidarności. No bo solidarność, można powiedzieć, nie jedno ma imię. Solidarność jako wartość osobowa zasadza się na godności osoby ludzkiej i jako taka stanowi fundament społecznej egzystencji. W związku z tym wszystkie instytucje społeczne muszą uwzględniać tę wartość i pielęgnować ją w swych zewnętrznych przejawach. Oczywiście kolebką solidarności jest rodzina. Tu rozpoczyna się ów wysiłek solidarności i miłości, który przejawia się we wzajemnym wspieraniu się małżonków, w troskliwości okazywanej przez jedno pokolenie drugiemu, Dlatego między innymi z takim szacunkiem Kościół odnosi się do rodzin wielopokoleniowych. Bo wielu z lękiem podchodzi do rodzin licznych, bogatych w ludzi, bogatych w pokolenia, bo mówią, że im więcej ludzi, tym więcej problemów, ale im więcej ludzi, im więcej pokoleń, tym jest też większa szansa tworzenia wspólnego dobra, większe wspólne dobra, więc też i szansa pełniejszego rozwoju osobowego. Pierwszorzędną, a więc to tutaj, prawda, w rodzinie człowiek uczy się bycia solidarnym. To jest ten pierwszy szczebel, kolebka solidarności, rodzina. Ale też pierwszorzędną rolę w solidarnościowej formacji odgrywają różnego rodzaju społeczności pośrednie, terenowe, zawodowe, które mocno angażując człowieka sprawiają, że nie jest on sam, jakby zawieszony tylko pomiędzy państwem a rynkiem. Dzięki tym społecznościom pośrednim człowiek nie czuje się wyłącznie jako przedmiot administracji państwowej, numer PESEL czy NIP, czy też jako wytwórca, nabywca towarów w tej przestrzeni rynku. Tworząc i uczestnicząc w życiu wspólnot pośrednik, człowiek chroni się przed anonimowością, umasowieniem, degradacją. Ma swoje imię. One stanowią prawdziwą tkankę społeczną, która służy osobowemu rozwojowi. Solidarność jest też kluczem do rozwiązania naprzemiałych problemów świata pracy. XIX-wieczna kwestia robotnicza jest ciągle otwarta. Występuje tylko w innych miejscach, innych warunkach. Sama istota problemu pozostaje jednak bez zmian. Chodzi o różne formy degradacji człowieka jako podmiotu pracy. Kwestia pracy była dla Jana Pawła II sprawą kluczową. Można powiedzieć, że usiłował on skierować poszukiwania rozwiązań problemów społecznych w kierunku laboryzmu, ponieważ właśnie, cytuję, praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi. Dlatego postulował nową solidarność opartą na prawdziwym znaczeniu pracy ludzkiej. Ta nowa solidarność nie wyczerpuje się w walce przeciw innym i w bezkompromisowej opozycji względem innych. Solidarność ludzi pracy musi obalać podstawy nienawiści, egoizmu i niesprawiedliwości. Musi być solidarnością dla pracy, przejawiającą się w walce o sprawiedliwość i prawdę życia społecznego. I w tym miejscu uwidacznia się personalistyczny wymiar solidarności. Pozwala ona bowiem na usytuowanie człowieka ponad kapitałem, etyki nad techniką. Ufundowane na bazie solidarności przedsiębiorstwo przestaje być miejscem ścierania się sprzecznych interesów, a urzeczywistnia prawdziwą wspólnotę pracy, zmierzającą do wspólnego dobra wszystkich swoich członków. Rzetelna, uczciwa praca staje się czynnikiem jednoczącym, zbliża umysły, spaja ze sobą serca i pomaga odkrywać prawdę, że ludzie są braci. Wspólnotowej strukturze pracy trzeba podporządkować cały proces produkcyjny, eliminując z niego elementy bezmyślnego automatyzmu, jak to ma miejsce przy pracy taśmowej, anonimowości, autorytaryzmu w decyzjach i temu podobne. Zachodzi więc potrzeba tworzenia nowej ekonomii, której naczelna zasada głosi, że głównym bogactwem człowieka jest sam człowiek. Na bazie solidarności nie do przyjęcia są rozwiązania liberalne w kwestii zatrudniania i płacy, w których zysk uznawany jest za cel nadrzędny. Papież wielokrotnie przypominał, że to osoba ludzka stanowi pierwsze i ostateczne kryterium przy planowaniu zatrudniania i produkcji. W skali państwa i świata Jan Paweł II postulował również politykę solidarności społecznej. Na tych płaszczyznach uspołecznienia widać mocne powiązanie solidarności z zasadą pomocniczości. Solidarna polityka społeczna polega bowiem na odrzuceniu szkodliwego asystencjalizmu i rozbudzaniu zmysłu odpowiedzialności i przedsiębiorczości w najsłabszych grupach społecznych. W celu wykorzystania lokalnych możliwości potrzebne jest współdziałanie różnych podmiotów instytucjonalnych, a więc politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, i powszechne zaangażowanie na rzecz rozwoju każdego i całego człowieka, jak to pięknie wyraził papież Paweł VI. Polityka solidarności zmierza do takiego połączenia wolności i równości, aby żadna z nich nie została zepchnięta na drugi plan. Chodzi tu o takie rozwiązania społeczne, które respektują z jednej strony niezbywalne prawa każdej osoby, ale też i potrzeby społeczeństwa. Szczególnie dobitnie wyraził to Jan Paweł II w czasie podróży do Niemiec w 1996 roku w przemówieniu wygłoszonym przed bramą brandenburską. Papież mówił, że nie ma wolności bez solidarności. Wolności jednostek, grup społecznych, poszczególnych narodów nie można dziś rozpatrywać w oderwaniu od innych ludzi. Wolność należy przeżywać solidarnie, to znaczy w zaangażowaniu w sprawę sprawiedliwości społecznej i wolności innych. W społeczeństwie solidarnym nikt nie jest pominięty. Znajdują w nim miejsce i szacunek wszyscy, szczególnie ci, którzy są uważani za ostatnich: chorzy, biedni, dzieci nienarodzone. Wysiłek pasterski Jana Pawła zmierzał właśnie ku promocji solidarnego społeczeństwa, wrażliwego na potrzeby każdego człowieka, zwłaszcza tego, który nie potrafi wypowiedzieć się w swoim imieniu. Ciekawa jest również zaprezentowana przez Jana Pawła II koncepcja społeczności międzynarodowej. Postrzegał ją bowiem nie jako społeczność państw, ale jako rodzinę narodów. Papież chciał w ten sposób podkreślić, że silniejsze od więzów funkcjonalnych, opartych na interesach, są relacje wywodzące się ze wzajemnego zaufania, pomocy i szczerego szacunku, tak jak w prawdziwej rodzinie. Nawet więc w globalnym ujęciu Jan Paweł II nie tracił z oczu konkretnych ludzi, mężczyzn i kobiet, którzy tworzą historię własną i zbiorową. Solidarność wielkiej rodziny ludzkiej stanowi dla współczesnego świata poważne wyzwanie. Ogromne dysproporcje gospodarcze, wielkie wysiłki ciągłego dozbrajania się są ciągłym zagrożeniem porządku społecznego w skali światowej. Według papieża drogą wyjścia dla świata, który rozwija się coraz szybciej i staje się coraz mniejszy, jest wykreślenie dla północy i południa, wschodu i zachodu wspólnych planów rozwoju. Muszą one jednak uwzględniać partnerską pozycję narodów słabych ekonomicznie. Kraje bogate nie mogą ograniczać się tylko do zaspokajania doraźnych potrzeb krajów biednych, ale powinny je przyjąć i zaakceptować jako partnerów. Nauczanie papieskie zawiera także propozycje konkretnych rozwiązań społecznych w celu wzmocnienia solidarności ogólnoludzkiej. W ramach obchodów wielkiego jubileuszu roku 2000 wzywał do redukcji, cytuję, jeśli nie całkowitej likwidacji zadłużenia międzynarodowego, które ciąży na losach wielu narodów. Do tego należy niewątpliwie dodać propozycje autorstwa papieskiej Rady Justitiat Pax oraz Cor Unum dotyczące bardziej sprawiedliwego podziału zasobów żywnościowych. Trzeba zauważyć, że w koncepcji społeczności preferowanej przez Jana Pawła II nastąpiło przesunięcie akcentów. Jego poprzednicy skłonni byli bardziej akcentować sprawiedliwość jako wartość i zasadę społeczną. Powszechnie znane jest stwierdzenie Piusa XII opus justitiae pax. Paweł VI definiował pokój w kategorii rozwoju. Jan Paweł II dokonał dalszej transformacji w kierunku opus solidaritatis pax. Rzeczywiście, dzisiaj bez poczucia solidarności świat nie postąpi na drodze sprawiedliwości i rozwoju, co z naciskiem podkreśla Benedykt XVI w Caritas in Veritate. Może dlatego też papież zabiera głos w tych ważkich sprawach, Jan Paweł II zabierał głos w tych ważkich sprawach nie tylko jako biskup Rzymu, ale także jako syn ludzkości. Na zakończenie trzeba przyznać, że Jan Paweł II solidarności nadaje bardzo szerokie znaczenie. Nieraz termin ten stosuje na oznaczenie całego porządku społecznego. Solidarność wyraża wówczas prymat osoby, a także jeden zbiór wartości osobowych i społecznych oraz zasadę społeczną zawierającą w sobie zasadę pomocniczości i dobra wspólnego, jak też te zasady działania społecznego, sprawiedliwości i miłości społecznej w odróżnieniu do wspomnianego niemieckiego jezuity Gundlacha. Można więc tę strukturę zasad społecznych według Jana Pawła II wykreślić w formule krzyża, wektorem tym pionowym byłaby więc zasada dobra wspólnego, która każe poszczególnym jednostkom zważać na mniejsze społeczności, mniejszym społecznościom na większe. Natomiast poziome ramię krzyża stanowiłaby zasada solidarności uzupełniona o zasadę pomocniczości, dzięki czemu na tej płaszczyźnie współdziałania, braterstwa można byłoby uniknąć z jednej strony, jeśli chodzi właśnie, jeśli się oderwie zasadę solidarności od pomocniczości, to można byłoby się narazić na tylko przeżywanie innych w sferze emocjonalnej, w takie emocjonalne rozumienie solidarności, a z kolei właśnie to zasada pomocniczości, sama oderwana od solidarności, może sprzyjać interesom, działaniom na rzecz interesów partykularnych, wzajemnie ubogacone, sprzężone na tym samym poziomie, nadają życiu społecznemu ten pełniejszy wydźwięk i solidarność staje się rzeczywiście wówczas zaangażowaniem, konkretnym zaangażowaniem, więc taką pomocą świadczoną tym najsłabszym. W pojęciu solidarności Jan Paweł II skumulował to, co Leon XIII nazywał przyjaźnią, Pius XI miłością społeczną, a Paweł VI cywilizacją miłości. Ale tutaj godny jest podkreślenia ten osobowy wymiar solidarności, tak mocno wyartykułowany przez błogosławionego Jana Pawła II. Społeczne nauczanie Kościoła zawsze odnosi się do konkretnych warunków życia człowieka. A do nas, Polaków, Jan Paweł II mówił, że konieczna jest w Polsce wielka, zbiorowa solidarność umysłów, serc i rąk. Solidarność zdolna przezwyciężać podziały i rozbieżności, by konsekwentnie i z poświęceniem można było budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, wolne i braterskie. A więc potrzebna jest nam dzisiaj misja solidarności, która płynie z przeżywania komunii ludu Bożego i zmierza do przebudowy społecznej opartej na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dziękuję za uwagę.